Ten ostatni dzień wypadł kiedy dokładnie?
Ostatni dzień wypadł 11 stycznia. Jest to data nieprzypadkowa, 115. rocznica urodzin Kazimierza Nowaka i to jest trzecia rocznica urodzin, która odbywała się w trakcie trwania sztafety Afryka Nowaka. 113. urodziny Nowaka świętowaliśmy w Egipcie, 114. rocznicę urodzin w Angolii, natomiast 115. rocznica urodzin przypadła na ostatni dzień trwania sztafety.
Czyli niemal 800 dni w drodze. Ci słuchacze Radia Szczecin, którzy śledzili przez ponad 2 lata na naszej antenie relacje telefoniczne, też słuchali waszych impresji z podróży, pewnie dobrze wiedzą, o jaką wyprawę chodzi, ale pomyślałam sobie, być może są tacy, dla których jest to zupełne nowum, dlatego proszę przypomnieć, jaka była idea, kto wpadł na podobny pomysł, żeby przez ponad 2 lata jeździć rowerami po Afryce.
Pomysł sztafety zrodził się w Szczecinie. Piotrek Sudoł i ja postanowiliśmy zrobić coś, co przywróciłoby pamięć o Kazimierzu Nowaku. Kazimierz Nowak to był taki polski przedwojenny podróżnik, osoba, która w latach 1931-35 odbyła zupełnie niesamowitą podróż przez Afrykę. Była to trwająca 5 lat, zrealizowana zupełnie samodzielnie, bez żadnej pomocy z zewnątrz, bez jakiegokolwiek wsparcia, czy finansowego, czy sprzętowego, czy logistycznego. Także biorąc pod uwagę ówczesne realia, jest to wyczyn zupełnie bez precedensu. Nowak, poza tym, że przejechał tą trasę, że udało mu się ten dystans około 40 tysięcy samodzielnie pokonać, przeżyć tą trasę, te trudności, był osobą też, która pokazywała Afrykę w zupełnie inny sposób niż to było przyjęte w ówczesnych czasach. Lata 30. to był szczytowy okres kolonializmu. Afryka była postrzegana i traktowana jako miejsce tak naprawdę eksploatacji i ludności tam zamieszkującej i bogactw naturalnych. Natomiast Nowak przede wszystkim opisywał, był zainteresowany kulturą ludów zamieszkujących Afrykę i na tym koncentrował się pisząc relacje, które był publikowany w przedwojennej prasie.
Jeżeli ktoś zapoznał się z taką już właściwie znaną pozycją wydawniczą Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, to jest książka powstała na podstawie jego relacji z podróży, to wie, że też Kazimierz Nowak z takiej trochę innej pozycji pojechał do Afryki niż robili to powiedzmy zachodni podróżnicy. Oni byli takimi przeważnie dobrze wyposażonymi, zamożnymi turystami w podróży po Czarnym Lądzie. Natomiast on, tak jak pan powiedział, był sam i często bez żadnego takiego wynikającego z tego, że jest białym, poczucia wyższości wchodził w poszczególne społeczności.
Dokładnie tak. Większość znanych takich odkrywców afrykańskich, jak chociażby Stanley, jeździli do Afryki po to, żeby ten kontynent podbijać. Natomiast Nowak pojechał, żeby ten kontynent poznać, żeby poznać kulturę ludzi tam mieszkających. On z taką głęboką pokorą wchodził w relacje z lokalną ludnością. Nie było w jego zachowaniu żadnej buty, nie było żadnej wyższości, co było bardzo charakterystyczne dla białych zamieszkujących czy odwiedzających Czarny Ląd w okresie kolonialnym. Nowak fotografował się z tymi ludźmi w sytuacjach takiego braterstwa, co też jakby całkowicie odbiega od ówczesnych standardów.
Pan powiedział, on był jeden, was było, czy już są pierwsze podsumowania, ile osób wzięło udział w wyprawie Afryka Nowaka?
No, sztafeta się zakończyła, także mogliśmy ją w końcu podsumować, choć niektóre liczby nie są jednoznaczne i wymagają pewnego komentarza. W sztafecie wzięło udział 117 osób, sztafeta trwała 700...
Czyli przekroczyliście setkę, bo tak, zastanawialiście się w trakcie, czy przekroczycie tę setkę.
Przekroczyliśmy setkę, z tym, że były osoby, które brały udział, jest kilkanaście osób, które brało udział w więcej niż jednym etapie. Przejechaliśmy 35 tysięcy kilometrów, powiesiliśmy 73 tabliczki wyznaczające szlak Kazimierza Nowaka w Afryce. I to chyba takie najważniejsze liczby, które opisują wyprawę. Ja może najpierw wymienię kraje, przez które jechaliśmy. Rozpoczęliśmy w Libii, później był Egipt, Sudan. Sudan w tej chwili podzielił się na Sudan i Sudan Południowy. My jechaliśmy w maju, głosowanie było w styczniu następnego roku, czyli 2011, i ten plebiscyt rozstrzygnął o rozdzieleniu się Sudanu na dwie części. Ogłoszenie niepodległości oficjalne było w lipcu 2011 roku. I może jeszcze, jak jesteśmy przy Sudanie, to taka ciekawostka, że uczestnik właśnie tego etapu sudańskiego, Kuba Pająk, osiadł tak naprawdę w tym kraju, został w pewnym sensie rezydentem, założył firmę w Dżubie.
Jestem cały czas, tak? W Sudanie Południowym?
W Sudanie Południowym, w stolicy Sudanu Południowego, Dżubie. Ma tam firmę taką wielobranżową, przede wszystkim budowlaną. I taka ciekawostka, że pierwsze latarnie uliczne, które w Dżubie się pojawiły, zostały postawione właśnie przez firmę Kuby Pająka. To była też taka inwestycja dosyć gorąca, bo latarnie musiały stanąć w przeddzień tych uroczystości związanych z ogłoszeniem niepodległości, także tam mieli taką gorącą akcję.
Ale myśli pan, że Kuba Pająk wpadł na pomysł właśnie rozpoczęcia takiej działalności gospodarczej w Sudanie, gdy tam był, czy już wcześniej taka myśl mu zaświtała w głowie, jak to było? Bo to ciekawostka.
Jadąc do Sudanu nie planował oczywiście, że tam zostanie, natomiast przed wyjazdem mieliśmy kontakt z dziewczyną, która pracowała w takiej polsko-kenijskiej firmie realizującej budowę gmachu telekomunikacyjnego w Dżubie, i ekipa Kuby Pająka zatrzymała się, skorzystała z gościny u tej dziewczyny i tam na miejscu, tak rozmawiając sobie luźno, stwierdzili, że może na własną rękę podejmą jakąś działalność. Tutaj wykorzystali trochę fakt, że nowy kraj, zupełnie zaniedbany, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju infrastrukturę, w związku z tym, że uzyskał niepodległość, pewnie będą napływały jakieś inwestycje z zewnątrz, z zagranicy, pieniądze, pomoc i tak dalej. W związku z tym będzie potrzeba realizacji różnego rodzaju inwestycji i na tym opierał się pomysł biznesu.
Czyli kolejny kraj Sudan. Proszę przypomnieć, jakie kraje były później?
Po Sudanie była Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Zambia, Zimbabwe, Republika Południowej Afryki, później była Namibia, Angola, później kolejny raz Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Kongo-Brazzaville, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Niger. Planowaliśmy jeszcze przejechać przez Algierię, ale w związku z tym, że nie udało się, czy była odmowa wydania wiz, przez Algierię nie przejechaliśmy, ale były dwa etapy specjalne, nieplanowane wcześniej, czyli Maroko i Tunezja.
Powiedział pan, że ktoś osiadł w Sudanie. Czy jeszcze się zdarzało, że ktoś gdzieś pojawił się i stwierdził, być może z tym krajem zwiąże się na dłużej? Czy to taki tylko pojedynczy przypadek?
Taki pojedynczy przypadek. No, były sytuacje odwrotne, że osoby pracujące czy zamieszkujące kraje, przez które jechaliśmy, włączały się do sztafety. Pierwsza taka sytuacja była już
w Libii, pamiętam, tak, kiedy pan był między innymi, prawda?
Tak, podczas tego pierwszego. W Libii kontaktu. Mieliśmy takich gości, mieliśmy harcerzy z Bengazji, którzy dołączyli się do nas. Były osoby, które przez cały czas jechały. Były takie sytuacje w Egipcie, gdzie dołączył Polak pracujący w Egipcie i Niemiec z Kairu, który tam akurat pracował jako nauczyciel. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji, gdzie misjonarze polscy pracujący w Afryce czy gościli, pomagali, czy wręcz byli uczestnikami, współorganizatorami tak naprawdę etapu przez Republikę Środkowoafrykańską.
Czyli mnóstwo pomocy też spotkaliście z różnych stron. Te strony to były czasem korzenie polskie, tak jak tacy, którzy już osiedli przed laty, prawda, w którymś z afrykańskich krajów albo misjonarze, ale też odnoszę wrażenie, że w każdym z tych krajów spotykaliście się z bardzo dużą przychylnością, otwartością, gościnnością, czyli po raz kolejny potwierdziła się taka teza, że mieszkańcy Afryki są ludźmi przyjaznymi.
Mieszkańcy Afryki są bardzo gościnni, bardzo serdeczni, bardzo bezinteresowni i to chyba jest w kontrze do takiego powszechnego postrzegania czy pokazywania Afryki przez media przede wszystkim, gdzie kontynent afrykański jest przedstawiany jako miejsce konfliktów, jako miejsce głodu, jako miejsce właściwie niekończącego się pasma nieszczęść. Natomiast no, nasze wrażenia, nasze doświadczenia, które wydaje mi się, że są reprezentatywne, dlatego że bez przerwy przez ponad 2 lata podróżowaliśmy przez Afrykę. Byliśmy w najróżniejszych miejscach, w najróżniejszych sytuacjach i generalnie te wrażenia są bardzo pozytywne.
Towarzyszyła wam tak zwana książeczka pałeczka, czyli notatnik, w którym zapisywaliście swoje różne informacje, uwagi związane z poszczególnymi miejscami. Co więcej, dawaliście się wpisywać spotkanym po drodze też do tej książeczki. Ja wiem, że ona teraz jest w pewnym wydawnictwie i ujrzy światło dzienne jako też prawdopodobnie publikacja. Proszę powiedzieć na przykład o Polakach, których spotykaliście po drodze. Bo Polaków mieszkających w tych różnych afrykańskich krajach było też całe mnóstwo.
Polaków myślę, że można spotkać dużo na całym świecie. Tutaj różne losy, różne zawieruchy historyczne powodowały, że ta Polonia się znajduje na wszystkich kontynentach i równie dużo jest Polaków w Afryce. Właściwie od początku mieliśmy kontakt z Polakami mieszkającymi, pracującymi. Najróżniejsze losy były tych ludzi. To były kontakty z polskimi dyplomatami, którzy po prostu pracują tam na placówkach. Mieliśmy dużo kontaktu z Polonią i jeszcze wywodzącą się z czasów wojny, czy z okresów przedwojennych. Mieliśmy do czynienia w RPA przede wszystkim z Polonią, która wyemigrowała na przełomie lat 80. Ta migracja związana ze stanem wojennym przede wszystkim. To, o czym już wspominałem, czyli polscy misjonarze, którzy byli dla nas ogromną pomocą i no, ogromnym źródłem wiedzy na temat realiów panujących na terenach, przez które przejeżdżaliśmy. No i wszystkie te kontakty były tak naprawdę dla nas bardzo pomocne, bo korzystaliśmy z gościnności, to był nocleg, to była możliwość skorzystania z takich trochę udogodnień cywilizacyjnych, czyli prysznic, jakieś łóżko.
A czy też porozmawiania po polsku, czy różnie z tymi Polonusami było?
Generalnie z Polakami można było swobodnie porozumiewać się po polsku, bo generalnie to była taka młodsza emigracja. Mhm.
Tutaj taka statystyka dzisiaj się pojawiła. 35 tysięcy kilometrów, 15 krajów, 117 osób, 35 kobiet, tak, reszta mężczyźni. Natomiast czy też podsumowaliście ilość języków, w których mówiliście? Bo to były różne języki, bo przecież to jest przekrój Afryki.
Tego nie policzyliśmy.
Ale znajomość jakich języków przydała się w tej podróży? Teraz się zastanówmy.
To też różnie w różnych rejonach Afryki. No generalnie te języki urzędowe to są jakby konsekwencją przeszłości kolonialnej i w zależności od tego, które mocarstwo skolonizowało poszczególne obszary Afryki, taki język tam obowiązuje. Północ to przede wszystkim język arabski. Właściwie cały świat muzułmański posługuje się językiem arabskim i podobnie jest w północnej Afryce. W Libii język włoski mógłby się przydać, bo zwłaszcza starsze pokolenie posługuje się tym językiem. Później to był język angielski, bo przejechaliśmy przez kraje, które były skolonizowane przez Anglię przede wszystkim. Język francuski w Afryce Zachodniej, w w Afryce Południowej język angielski, język portugalski w Angolii.
Język niemiecki też zdaje się w Namibii, prawda? Mógł się przydać.
Tak.
Czyli, ale wy też byliście właściwie taką grupą nieprzypadkową, bo wiele osób, które były w tej sztafecie spośród tych 117, to były osoby po pierwsze już z dużym doświadczeniem podróżniczym, a po drugie mówiące różnymi językami. Byli, pamiętam, specjaliści nawet, tak? Od języka portugalskiego, francuskiego, tak, romaniści.
Dobierając skład poszczególnych etapów, staraliśmy się jakby tutaj pewnych kryteriów przestrzegać. Także jednym z tych kryteriów było to, żeby znajdowała się przynajmniej jedna osoba w miarę biegle porozumiewająca się językiem jakby obowiązującym na danym terenie. Także na ogół to było tak, że były osoby, które władały francuskim czy właśnie językiem portugalskim w Angolii, co bardzo ułatwiało realizację misji, z którą pojechaliśmy, bo Mirek Wlekły, który był właśnie w Angolii, przetłumaczył artykuł o Kazimierzu Nowaku, który został opublikowany w takim poczytym opiniotwórczym tygodniku wydawanym w Luandzie. Udzielił wywiadu w radio w języku portugalskim, zresztą wcześniej na Wyspach Zielonego Przylądka przebywając też miał wykład na tamtejszym uniwersytecie, czy był gościem takiego programu radiowego.
No właśnie, w mediach też zaistnieliście, prawda? Były wywiady dla radia, telewizji, dla prasy. Pojawialiście się w różnych mediach afrykańskich.
No podróżując
zaczęło się już w Libii podczas tego pana etapu, prawda?
Tak, no podróżując przez Afrykę, trudno było nas nie zauważyć, bo stanowiliśmy kilkuosobowy peleton osób jednakowo ubranych, jadących na jednakowych rowerach. Także właściwie każda osoba, którą spotkaliśmy na drodze, zauważyła i zapamiętała nas i dzięki temu też nawiązywaliśmy kontakty z mediami. Już pierwsza sytuacja taka miała miejsce w Libii, gdzie został nagrany z nami taki kilkuminutowy program wyemitowany jeszcze w czasie naszego pobytu w Libii w tamtejszej telewizji. Także mieliśmy okazję obejrzeć siebie w barze siedząc na ekranach telewizorów.
Ale sytuacja sympatyczna. Zaistnieliście w mediach, nie tylko właściwie teraz tak pomyślałam sobie, afrykańskich, które interesowały się tą sztafetą, jedną, drugą, trzecią, kolejnymi, bo łącznie tych sztafet było ponad 20. Ile etapów wyprawy? 25? Dobrze myślę?
Tak,
24?
25 etapów.
25 etapów. W różnych krajach udzielaliście wywiadów, ale teraz przypomniałam sobie, że interesowały się wami na przykład polonijne media Stanów Zjednoczonych. Były też takie relacje dla radia, zdaje się, polskiego z Chicago.
Tak, jeden z uczestników przez kilkanaście lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. I przed wyjazdem do Afryki to była osoba uczestnicząca w etapie pierwszym przez Demokratyczną Republikę Kongo. Pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam wykorzystał kontakty, które miał wcześniej. Także były relacje do polonijnego radia w Chicago z Afryki. Były też takie komentarze i audycje poświęcone i sztafecie, i Kazimierzowi Nowakowi.
Panie Zbyszku, my już o tej wyprawie Afryka Nowaka dużo mówiliśmy przez ponad 2 lata na antenie Radia Szczecin. Byliśmy jednym z patronów medialnych, no i te nasze co wtorkowe łączenia z Afryką. Pomyślałam sobie, na pewno dla słuchaczy były bardzo rzadką szansą posłuchania, jak jest w tych poszczególnych krajach, co się z wami dzieje. Być może u kogoś zaszczepili w ten sposób takiego bakcyla podróżowania. Czy zdarzało się tak, że ktoś z wami się kontaktował, też bardzo chciał, ale z różnych powodów nie mógł? Czyli z jakim wy zainteresowaniem spotykaliście się już tutaj w kraju?
No ja tutaj chciałbym przede wszystkim podziękować radio i pani Marzeno, bo to rzeczywiście jest sytuacja dla nas bardzo taka komfortowa i wyjątkowa, że znalazło się medium, które przez cały czas trwania etapu cyklicznie w każdy wtorek o określonej godzinie gościło nas na antenie i łączyło się z osobami, które były w Afryce i była tutaj taka stała więź właściwie i przepływ informacji. I dla nas to było też bardzo ciekawe, że mogliśmy rozmawiać z osobami, które jadą w Afryce. A wracając do pytania, do sztafety przyłączały się najróżniejsze osoby. To były osoby, które doskonale znały Nowaka wcześniej, znały tą historię i jakby ze sztafetą było im po drodze, ale było bardzo dużo osób, które właśnie z różnego rodzaju mediów, relacji, które pojawiały się w mediach, dowiadywały się o tym, że jest taka podróż, że można się przyłączyć, można pojechać do Afryki. I tak naprawdę ja przynajmniej nie wiem o żadnej sytuacji takiej osoby, która chciałaby pojechać, a nie pojechała.
Ponieważ w roli głównej oprócz was były też rowery. Te rowery pewnie były tak podsyłane, tak, od czasu do czasu, jeśli jakiś uległ zniszczeniu albo został ukradziony, bo tak też się zdarzyło. No i właśnie, proszę teraz kilka słów na temat tych rowerów, bo ja nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale to były rowery specjalnie skonstruowane na wzór tego roweru, na którym podążał Kazimierz Nowak i zdaje się nawet tej samej marki.
Tak, właściwie każdy element tej sztafety jest historią ciekawą i historią osobną, o której można dużo opowiadać. No, podobnie jest z rowerami. Kazimierz Nowak pojechał do Afryki rowerem, który miał po prostu, który używał, którego używał na co dzień.
W okolicach Poznania sobie
tak, na mieszkał w Boruszynie pod Poznaniem. Pojechał rowerem marki Brennabor, to jest taka niemiecka marka, która w tamtych czasach była bardzo popularna. My, przygotowując sztafetę, staraliśmy się jakby znaleźć maksymalnie dużo analogii do podróży Kazimierza Nowaka i też szukaliśmy możliwości pojechania na rowerze tej samej marki. Udało nam się przekonać firmę, która takie rowery w Polsce produkuje, do wsparcia naszej sztafety i dostaliśmy 4 rowery na pierwszy etap i te rowery były przekazywane kolejnym uczestnikom. Staraliśmy się dbać o te rowery, serwisować tak, żeby one mogły jechać przez te trudne tereny. No, zdarzały się oczywiście różnego rodzaju sytuacje. Na pierwszym etapie jeden rower został skradziony, także trzeba było dosłać ten brakujący rower. W Angolii, która była ostatnim etapem rowerowym, rowery zostawiliśmy misjonarzom, którzy tam pracują. 2 rowery są jeszcze do tej pory w Afryce. Jeden jest w Czadzie, jeden jest w Sudanie Południowym.
Bo rozumiem, że tam są uczestnicy, tak, sztafety z tymi rowerami razem? Czy to na tej zasadzie zostały rowery?
Rower w Sudanie Południowym został dlatego, że etap wcześniejszy był 4-osobowy, kolejny etap był 3-osobowy, w związku z tym trzeba było gdzieś ten rower zdeponować. Podobna sytuacja była z rowerem, który znajduje się w tej chwili w Czadzie.
A propos środków transportu, rower, tak jak mówimy, w roli głównej, tak jak w tytule książki Nowaka, rowerem i pieszo. Pieszo też, byli tacy, którzy szli przez Kongo. Były etapy wodne, po rzekach Kongo również, no ale oprócz tego były w planach konie, wielbłądy.
No tak jak wspominałem, staraliśmy się maksymalnie dużo analogii do podróży Nowaka odnaleźć i nawiązać naszą sztafetą do tego, co robił Kazimierz Nowak. Także dokładnie powtarzaliśmy, przynajmniej staraliśmy się powtarzać ten sposób podróżowania, który realizował Kazimierz Nowak, czyli to był na początku rower, później był etap wodny, był etap konny, był etap pieszy, etapy wielbłądzie, no niestety nie odbyły się w takim wymiarze, w jakim były planowane, ale przez jeden dzień uczestnicy etapu prowadzącego przez Czad podróżowali również na wielbłądach, także udało nam się wszystkie sposoby pokonywania Afryki powtórzyć za Kazimierzem Nowakiem.
Jeszcze takie pytanie a propos statystyki. W jakim wieku byli uczestnicy wyprawy? Bo jeżeli 117 osób, to rozumiem, że rozpiętość mogła być.
No, staraliśmy się nie wprowadzać możliwie żadnych barier dla osób, które chciały pojechać do Afryki i tutaj rozpiętość wieku jest również przeogromna, bo najmłodszy uczestnik sztafety miał 7 miesięcy. Jest to syn Łukasza Wierzbickiego, który jest redaktorem właśnie książki Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, czyli zebrał te wszystkie reportaże pisane przez Kazimierza Nowaka i wydał w formie książki. To był etap konny przez Namibię. Najstarszy uczestnik miał 67 lat. To jest człowiek, który podróżował z nami w Tunezji.
Przygody, takie powiedzmy mniej sympatyczne, bo tak jak mówiliśmy, one były właściwie rzadkością. Raczej spotykaliście się z przyjazną reakcją na waszą wyprawę tubylców i w ogóle było raczej pozytywnie, ale też zdarzało się, że ktoś zachorował, że ktoś został napadnięty, że coś zginęło.
No takie sytuacje były nie do uniknięcia, biorąc pod uwagę i przestrzeń czasową i przestrzeń geograficzną naszej sztafety. No pierwszy taki przykry przypadek już zdarzył się na pierwszym etapie, gdzie został nam skradziony rower. Na szczęście zdarzyło to się już w ostatnim dniu naszego etapu, także nie ta sytuacja jakby nie skomplikowała czy nie utrudniła naszej podróży, bo uczestnicy kolejnego etapu dowieźli ten brakujący rower. No kolejna sytuacja miała miejsce w Egipcie, w takiej miejscowości Sidi Barani, gdzie uczestnicy etapu wjechali do małego miasteczka akurat w momencie, kiedy cała chmara dzieciaków wychodziła ze szkoły i tak najpierw niewinnie ktoś rzucił jakimś złym słowem, ktoś inny podchwycił i rzucił małym kamykiem i taki efekt tłumu nakręcający się. Ten tłum dzieciaków stał się całkiem groźny i agresywny i uczestnicy etapu musieli gdzieś tam schronić się w jakiejś kawiarni i osoby dorosłe jakoś udało im się spacyfikować tą gromadkę dzieciaków. Taka naprawdę groźna sytuacja miała miejsce raz, to było w Ugandzie, gdzie uczestnicy etapu, którzy szli na górę Ruwenzori, zostali w nocy napadnięci przez bandytów, zostali zaatakowani włóczniami w takim schronisku, w którym spędzali noc. No na szczęście, no tutaj to była taka konfrontacja fizyczna, gdzie po prostu doszło do szarpaniny, do bójki. No na szczęście udało się jakby pokonać tych agresorów i bez żadnych strat wyjść z tej takiej niebezpiecznej przygody. Zdarzały się problemy zdrowotne, malaria.
No właśnie, bo większość tych krajów to kraje malaryczne, prawda? Przez które podróżowaliście, zabezpieczaliście się, ale nie zawsze się udawało. Zdarzały się przypadki malarii.
Zdarzały się przypadki malarii. No to było również nie do uniknięcia, bo malaria jest chorobą, na którą dotychczas nie znaleziono lekarstwa. Można przyjmować profilaktykę, która w dużym stopniu zabezpiecza, natomiast nie gwarantuje tego, że się na tą chorobę nie zachoruje.
Co teraz? Tak jak mówiliśmy, będzie prawdopodobnie publikacja dotycząca tej podróży trwającej ponad 2 lata. Rozpoczęły się już wystawy na polskich dworcach i w Szczecinie już, zdaje się, w najbliższy poniedziałek, tak? Będzie można, od najbliższego poniedziałku będzie można taką wystawę obserwować na dworcu głównym.
Tak, od poniedziałku będzie wystawa fotograficzna, która będzie obejmowała i oryginalne zdjęcia wykonane przez Kazimierza Nowaka i zdjęcia wykonane przez uczestników sztafety. Tam będzie kilkadziesiąt zdjęć, także serdecznie zapraszam. Na pewno warto będzie odwiedzić tą wystawę. Przygotowujemy książkę.
Będziecie też pewnie prezentować wyprawy podczas różnych festiwali podróżniczych. Wiem, że macie też już pierwszą nominację od miesięcznika Traveler.
Tak, miesięcznik Traveler ogłasza doroczny konkurs na najlepszą wyprawę roku i sztafeta Afryka Nowaka jako jedna z 5 dostała nominację. Także tutaj osoby, które słuchają i są
fanami wyprawy,
są fanami wyprawy, mogą głosować na Afrykę Nowaka. Jest to taki konkurs, gdzie głosuje się SMS-em. Informacje o tym na naszej stronie są dostępne. afrykanawaka.pl.
Ja myślę, że ta strona odwiedzana przez wiele osób jeszcze będzie też pewnie wisiała w internecie tak długo, afrykanowaka.pl, tam wszystkie informacje. A jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć, jak to na naszej antenie wyglądało przez 2 lata, to radioszczecin.pl, tam jest też podstrona Afryka Nowaka. Jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć, że jest taki symboliczny akcent. W waszej wyprawie, w jednym z etapów uczestniczyła prawnuczka Kazimierza Nowaka.
Tak, to był etap namibijski. Byliśmy w kontakcie cały czas z żyjącą rodziną, czy z żyjącymi potomkami Kazimierza Nowaka. Jest dwoje prawnucząt. Wnuk już nie żyje, natomiast żyje rodzeństwo, z którym jesteśmy w kontakcie, którzy przyłączyli się do sztafety. Dla nas to był bardzo taki miły i symboliczny akcent, że mogliśmy zabrać ze sobą osoby, które są bezpośrednimi potomkami Kazimierza Nowaka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.